przed mikrofonem Izabela Berkowska, a wraz ze mną dr Radomir Jaskuła, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
W naszych podróżach bez granic tym razem będzie podróż z owadami. To na początek pytanie, czy dużo tych owadów nam na świecie towarzyszy?
No jest to najliczniejsza grupa w ogóle zwierząt, jaką do tej pory sklasyfikowano, bo to jest ponad, ocenia się, że około 750 tysięcy gatunków, a tak naprawdę pewnie jeszcze drugie tyle.
Owady, insekty żyją, można powiedzieć, bez granic, bo tutaj temat granic w zasadzie dla owadów nie istnieje. Jeśli chodzi o przekraczanie granic, to spotkamy tam pewnie spokojnie te same mrówki. One nawet bez paszportów covidowych sobie bez problemu, prawda, przemieszczają się. Te same owady spotkamy w wielu miejscach.
Tak, to prawda. Są nawet wręcz takie owady, że pojedynczy osobnik potrafi z Afryki przylecieć do Polski. Kiedy startuje, jest u niego... Dajmy to późna wiosna, a do nas przylatuje także jest na początku lata. Są takie gatunki motyli, są takie gatunki ważek. Także rzeczywiście na ogół owady nie uznają granic, chociaż oczywiście w różnych krajach, szczególnie tych bardziej egzotycznych, mamy do czynienia z gatunkami, które występują tylko dokładnie w tym kraju, a nawet tylko w konkretnym paśmie górskim, albo nawet w konkretnej dolinie tylko. To wszystko zależy oczywiście od warunków, jakie panują w danym regionie.
Tutaj można by co nieco ukonkretyzować, myślę. To które na przykład owady spotkamy wszędzie, które nas będą tak samo gryzły na przykład. Takie mrówki, to powiedzmy.
No to też nie jest wszystko wszędzie. Takie proste, dlatego że chociażby w Polsce mamy ponad 100 gatunków mrówek i część z nich jest oczywiście związana z naszą strefą klimatyczną i spotkamy jej w Polsce i na Białorusi i w Niemczech i na Słowacji czy w Czechach, ale część z nich ma dodatkowo szerszy zasięg i na przykład występują w całej Europie, a niektóre są bardziej takie ograniczone siedliskowo, na przykład wtedy występując tylko w lasach, tak? Albo tylko na łąkach. W związku z tym też nie spotkamy ich dokładnie, że tak powiem, wszędzie. Tak? Takich gatunków, które można nazwać oportunistycznych, no jest zdecydowanie mniej. I takich gatunków po prostu nie będziemy spotykali na wąskich obszarach, tylko na szerokich.
To zatrzymajmy się na tych mrówkach. Mrówki wszędzie.
Mrówki wszędzie. Oczywiście, jeżeli patrzymy na kulę ziemską, no to nie będzie ich w tych najzimniejszych obszarach, na przykład na lodowcach czy na Antarktydzie, w Arktyce takiej stricte, tam ich nie będzie. Natomiast już na Saharze na przykład tak, i są takie gatunki, które są wyspecjalizowane wybitnie do tego, żeby żyć tylko na pustyni, poza nią nie są w stanie funkcjonować, mimo że temperatura wydawać by się mogła bardziej przyjazna jest, także dla tych mrówek, ale tak nie jest. No i w związku z tym, no tak, no rzeczywiście mrówki możemy spotkać wszędzie, to jest bardzo duża grupa owadów o bardzo zróżnicowanym zresztą wielkości, bo niektóre mają poniżej milimetra, niektóre mają powyżej 2 centymetrów, tak więc naprawdę, ale nie wszystkie gryzą, natomiast niektóre mają również żądła, bo mrówki należą do takiej grupy błąkówek zwanej żądłówkami i szereg z nich ma żądła, których używają oczywiście w trakcie albo polowania, albo obrony, no także przed człowiekiem, jeżeli ten gdzieś przypadkiem wejdzie im w paradę, że tak powiem.
Ugryzienie mrówki jest dosyć bolesne. Wbrew pozorom malutkie stworzonko, ale jednak potrafi...
No tak. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli trafimy na mrówkę, która tylko jest w stanie ugryźć, a większość mrówek w Polsce taka jest, bo tych żądeł nie mają na tyle sprawnych, jak na przykład pszczoła czy osa, więc skóry ludzkiej nie przekują. Natomiast no mają żuwaczki. To jest aparat gębowy typu gryzącego, jak sama nazwa wskazuje. Służy do cięcia różnych fragmentów no, pożywienia. Czasami jest to jakiś owad, którego upolują, czasami kawałek drewna. No, skoro potrafią przegryźć drewno, no to tym bardziej delikatną skórę człowieka, szczególnie w takich miejscach, powiedzmy gdzieś, nie wiem, na łudzie, na przedramieniu, gdzie ta skóra jest po prostu.
Ale nie atakują nas bez powodu?
Nie, oczywiście, że nie. Zresztą wszystkie owady raczej wolą albo przestraszyć, albo powiedzmy w ostateczności dopiero atakować, tak? Wykorzystywanie jadu, czy to będzie przez pszczoły, osy, czy mrówki, no to jest bardzo kosztowne energetycznie i każda z tych owadów woli jednak użyć no, mniej inwazyjnych środków, czyli po prostu takich, które będą go mniej energii kosztowały, no tym bardziej na przykład dla pszczoły, która po urządzeniu najczęściej kończy życie, bo po prostu to żądło jest wyrywane. Tak więc tak, zdecydowanie większość owadów woli nastraszyć albo po prostu uciec.
To proponuję od mrówek przeskoczyć na komary. Komary, których pewnie większość z nas najchętniej by się całkowicie pozbyła, które witamy radośnie gazetami i wszystkim, co tylko mamy pod ręką, ale niestety komary chyba też praktycznie na całym świecie możemy spotkać.
No rzeczywiście to są gatunki owadów, które spotykane są na całym świecie, z wyłączeniem tych takich typowo polarnych obszarów i typowo pustynnych, gdzie po prostu nie ma stałych zbiorników wody, może gdzieś poza oazami. Natomiast no, trzeba pamiętać, że wśród komarów, których nawet w Polsce mamy ponad 40 gatunków, także to nie jest jeden gatunek tylko, one potrzebują krwi, samice potrzebują krwi do tego, żeby mogły dojrzeć ich jaja. I dopiero wtedy może nastąpić rozwój, dalszy rozwój po prostu zarodka i wtedy jaja są składane, dopiero wtedy to może, że tak powiem, nastąpić. Pamiętajmy jednak, że na przykład samce komarów pełnią dość pożyteczną rolę jako zapylacze różnych gatunków roślin. Więc no tutaj,
to są te większe komary.
Nie do końca. Tak naprawdę mamy na myśli cały czas tego samego zwykłego komara. I on będzie, czy będzie to na przykład samiec czy samica, to jeżeli mówimy o jednym tym samym gatunku, on będzie takiej samej wielkości. One najczęściej nie przekraczają centymetra. Mówię tutaj o komarach występujących u nas w kraju. To, o czym pani wspomina, to jest blisko brzmiąca nazwa owada, mianowicie komarnica. Ale komarnica to jest zupełnie inny gatunek muchówki, zwykle duży.
I czasem one nie gryzą.
One nie gryzą. One w ogóle bardzo często mają uwsteczniony aparat gębowy. W związku z tym nawet nie są w stanie się odżywiać, a co dopiero gryźć. Tak na dobrą sprawę. Także żyją bardzo krótko, często kilka dni, może tam tydzień, w zależności od tego, ile energii będzie zmagazynowanej w ciele jeszcze przed tym, jak uzyskają rozmiar, wielkość owada dorosłego. No i po prostu giną. Natomiast komary, wszystkie nasze gatunki komarów, to są po prostu owady o wielkości maksymalnie gdzieś centymetra tak naprawdę. I one lecą do człowieka. Komarnice absolutnie nie. Tak, tutaj jest bardzo niefortunna taka zbieżność do pewnego rodzaju, do pewnego momentu tych całych nazw polskich. Natomiast one są nawet w ogóle ze sobą niespokrewnione.
Jeśli chodzi o komary, to te nasze, takie nie za wielkie komary, to one chyba nie są najgroźniejsze na świecie.
To prawda. No nasze komary mogą tak naprawdę, jeżeli ktoś ma jakąś alergię albo jest pogryziony bardzo dotkliwie wielokrotnie, no to może wywoływać jakieś swędzenie, jakąś miejscową opuchliznę. Natomiast oczywiście jest szereg gatunków komarów, które mamy już całkiem blisko, bo na przykład w Europie Południowej już Grecja, już Rumunia, Bułgaria zdarzają się i zdarzają się coraz częściej. Na przykład komary malaryczne, czyli te, które przenoszą malarię, ale no na świecie, szczególnie w obszarach tropikalnych, takich chorób roznoszonych przez komary jest no kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, bo mówimy nie tylko o malarii, ale także na przykład o żółtej febrze, o dengę. To są choroby, które często nieleczone kończą się śmiercią albo bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi, takimi, które no po prostu nosi się reperkusje takich pogryzień często właśnie do końca życia.
Ale mówimy o tym, że owady nie znają granic i co, one do nas nie przylatują, te groźne?
Oczywiście, tak, jak najbardziej przylatują i regularnie zdarza się to praktycznie no co roku. Tylko tyle, że to nie jest tak, że tak jak na przykład czasami się spotyka informacje gdzieś nawet, nie wiem, w internecie czy w jakiejś prasie, która nie do końca sprawdziła informacje. To nie są komary, które do nas do tej pory przylatują w sposób naturalny, przekraczając granicę południową, tylko często zdarza się, że na przykład w samolotach podróżujących z Kenii, z Tanzanii czy w ogóle gdzieś z Afryki, z takich tropikalnych regionów, jakiś komar dostanie się na lotnisko. Zdarza się regularnie właśnie w ten sposób stwierdzanie na przykład przypadków malarii. Najczęściej w okolicach lotnisk, no, gdzie ten komar przyleci i czasami już ktoś zostanie ugryziony podczas podróży, no i takie przypadki się zdarzają. Ale no, na szczęście to są przypadki pojedyncze, tak żebyśmy mieli w tej chwili zmasowany atak komarów malarycznych na Polskę, to nam w tej chwili na ten moment nie grozi.
Czyli zazwyczaj je przywozimy, tak. A nie jest tak, że one mają na przykład jakąś strefę przelotu i mogą również przelecieć na Polskę.
Komary są owadami, które raczej są stosunkowo słabymi lotnikami. One się zwykle przemieszczają na odległości kilkuset metrów, no może z wiatrem trochę dalej, a natomiast to są często owady, które są związane ze zbiornikami wodnymi. To oczywiście może być jezioro, staw, a może być też zalegająca gdzieś w kałuży woda, albo na przykład no, takim świetnym przykładem do tego, jak w niektórych krajach afrykańskich walczy się z komarami, to jest kompletny zakaz przetrzymywania wody w wazonach na cmentarzach. Bo nawet w takim wazonie potrafi się rozwinąć kilkaset, kilka tysięcy komarów. No i w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z komarami malarycznymi, to może być początek dużej epidemii. Tak naprawdę. Tak więc no tak, takie przypadki się zdarzają. Natomiast uspokajam, w Polsce nie stwierdzono do tej pory inwazji komarów malarycznych, poza tymi jednostkowymi przypadkami właśnie gdzieś na lotniskach. Także na ten moment możemy spać spokojnie.
Ale jeśli wybieramy się gdzieś dalej, tam gdzie takie komary mogą się pojawiać, to należałoby się zaszczepić.
Na niektóre choroby jest rzeczywiście szczepionka, natomiast na przykład na malarię nie ma szczepionki. I na malarię co najwyżej zaleca się branie odpowiednich środków, takich medykamentów, które przygotowują nas organizm do tego, żeby wkroczyć teren, który może być w malarii obecna. I potem podczas całego takiego pobytu, takiej na przykład, no nie wiem, czy mogę tu reklamować nazwy tych produktów, pewnie nie, ale mam na myśli Malaron, czyli właśnie to jest taki związek, który możemy kupić w aptece. Po prostu to się spożywa 2 tygodnie przed wyjazdem, przez cały okres pobytu, no i jeszcze parę dni powinno się też po powrocie z takiego kraju brać. No, tak to mniej więcej wygląda.
Bo część osób pewnie wychodzi z założenia, że komar to komar i na przykład wystarczą takie różne spreje do ciała.
Znaczy, trzeba pamiętać o tym zawsze, że jeżeli kupujemy jakiś środek w Polsce, to on najczęściej jest produkowany na rynek polski, ewentualnie środkowej Europy czy Europy. Więc tu mamy zupełnie inne komary, często zupełnie inaczej reagujące na różne związki chemiczne. A jak pojedziemy gdzieś, nie wiem, na wycieczkę do dżungli czy na jakieś safari, no to wcale nie jest powiedziane, że środek, który tutaj był używany, tam się będzie sprawdzał. Tak więc...
A może coś należałoby jeść takiego, czego komary nie lubią, bo na przykład nasz pot będzie wytwarzał jakiś zapach?
To jest zawsze dyskusyjne, tak na dobrą sprawę. Tak więc tutaj bym był ostrożny z takimi
Rozmawiałam
uwagami.
Z zielarką w ubiegłym tygodniu i ona podpowiadała, że komary nie lubią gorzkich ziół, więc tak na dobrą sprawę, gdybyśmy się nasmarowali jakimś wywarem z piołunu na przykład, to mógłby być lepszy efekt niż przy takich różnych sprejach.
Być może tak. Myślę, że efekt byłby dodatkowy w taki, że po prostu wszyscy by nas omijali z daleka.
Piołun jeszcze nie jest taki najgorszy, jeśli chodzi o zapach.
No tak, ale no myślę, że łatwo sobie wyobrazić to, że nawet domownikom niekoniecznie musiałoby się to podobać. Natomiast muszę też powiedzieć o jednym takim dosyć ciekawym przypadku różnych środków odstraszających komary. Bo są takie medykamenty w różnych na przykład sklepach wojskowych, tak, czy jakichś takich harcerskich, które są atraktantem, czyli jakby przywabiają komary. I trzeba dobrze przeczytać etykietkę przed zakupem tego i broń Boże się tym nie smarować. Znane są przypadki, że po prostu ktoś myślał, że to jest związek, który po prostu będzie odstraszał, a on przywabiał. W związku z tym no, efekt można sobie wyobrazić. Taki specyfik najczęściej się odkłada gdzieś z daleka od obozu, tak żeby, jeżeli na przykład nocujemy gdzieś na świeżym powietrzu, tak żeby po prostu no, tam właśnie leciały te komary, a nie w naszą stronę. Natomiast no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że te wszystkie środki to jest zawsze taki półśrodek. To nie jest tak, że
jesteśmy w pełni
tak,
bezpieczni.
Tak, oczywiście, że tak. Tak to, no, czegoś takiego po prostu nie ma. Zawsze się znajdzie jakiś komar, któremu to nie będzie przeszkadzało.
Powiedzieliśmy o komarach, to myślę, że czyhają na nas też kleszcze. Odnoszę wrażenie, że jest ich sporo w tym roku.
Znaczy tak, tylko może na początku taka krótka dygresja. No, oczywiście kleszcze nie są owadami, to są pajęczaki, bliscy brażej, powiedzmy jakiś tam pająka, którego gdzieś tam na łące możemy spotkać. No, czy kleszczy jest więcej? No to jest temat powracający co roku. Ciężko tak naprawdę na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, dlatego że w zasadzie to ludzie coraz częściej więcej czasu spędzają na świeżym powietrzu. Często chodząc na przykład do lasu przynosimy gdzieś na sobie albo na przykład idąc z psem na psie te kleszcze, które gdzieś tam są przenoszone potem do parków czy do ogrodów. No i ponieważ no, jedna samica kleszcza jest w stanie też złożyć kilkaset jaj, więc nawet przyniesienie takiego jednego egzemplarza może sprawić, że jakieś tam osiedle nagle się stanie wylęgarnią w krótkim okresie czasu. Natomiast no, trzeba pamiętać, że nie wszystkie kleszcze są nosicielami chorób różnego rodzaju, na przykład boleriozy. Są pewne regiony Polski, których tego jest procentowo więcej, w innych jest tych przypadków mniej. Na pewno trzeba zawsze zwracać uwagę na to, czy się wracając ze spaceru gdzieś tam po lesie, czy po łące, czy czegoś takiego na sobie nie przyniesiemy. Natomiast no, panika jest ostatnim doradcą.
Za duża. Tak, panika jest.
Tak. No, ja powiem tak, no, oczywiście znam osoby, które no, wskutek pracy terenowej zaraziły się boleriozą. No i tego się człowiek już nie pozbędzie do końca życia. Natomiast odpowiednio szybko zdiagnozowana, podawane leki w odpowiedni sposób sprawiają, że właściwie na ogół nie ma wyraźnych różnic w normalnym funkcjonowaniu. No poza tym brakiem komfortu, że jednak trzeba pamiętać o tych regularnych badaniach, trzeba brać regularnie jakieś tam leki. Także to jest pewnego rodzaju utrudnienie. Gdy się jednak o tym zapomni i gdy się to zignoruje, no to może być rzeczywiście bardzo duży problem.
To skoro już powiedzieliśmy, że są regiony Polski, gdzie jest kleszczy stosunkowo dużo, to które to regiony?
No, przyznam szczerze, że takimi statystykami za ten rok nie dysponuję.
Czyli to się zmienia tak z roku na rok?
No, czy to się zmienia? No, w zasadzie to dużo zależy też od pogody po części, tak? No bo wiadomo, no, że pewne regiony...
W tym roku było sprawiedliwie, padało wszędzie.
No tak, no wiadomo, jak no kleszcze też nie są takimi bezkręgowcami, którym każda pogoda panu pasuje, tak? Ostatnie zimy mamy dosyć łagodne, więc tak się przyjęło mówić, że jak nie, te zimy są łagodne,
no,
to...
może nie ta ostatnia.
Ale ona i tak była
dała
dosyć...
nam się te znaki.
No, nie, myślę, że słuchacze na pewno doskonale pamiętają takie zimy, gdzie naprawdę przez 3 miesiące był śnieg i to była zima. Jak coś jest śnieg, jest przez tydzień, jest przez dwa i nawet te temperatury minus 15 czy 20 przez tydzień, no nie nazwałbym tego słabą zimą. Tym bardziej, że dla wielu bezkręgowców żyjących na terenie Polski, czy w ogóle Europy Środkowej, to właśnie te niskie temperatury są czymś, co jest w odpowiedni sposób stymuluje do normalnego rozrodu, do normalnego rozwoju. I jak jest temperatura zła w okresie zimy, czy na przykład jest zbyt gorąco, to są znane przypadki, kiedy owady po prostu, ich populacje zaczynają spadać, bo no, brakuje tego, co powinno występować normalnie na zasadzie tych, powiedzmy, zmian takich pór.
A kleszcze lubią jaką pogodę?
No z kleszczami jest system trochę bardziej skomplikowany, dlatego że tak, najmłodsze stadia rozwojowe kleszczy, tych takich kleszczy, które człowieka atakują, bo to też jest ważne, żeby pamiętać, że mamy kleszczy ponad 40 gatunków w Polsce. Niektóre są takie, że żyją tylko na nietoperzu, albo tylko na przykład na gołębiach gdzieś tam, czy na jakichś innych ptakach. Ale te kleszcze, które nas interesują, to jest gatunek, tak naprawdę jeden główny gatunek, który na początku rozwija się na gryzoniach. No więc im więcej jest gryzoni, tym więcej pokarmu jest dla tych najmłodszych stadiów rozwojowych kleszczy, które stopniowo potem przechodzą na coraz większe ssaki. W lesie są to oczywiście lisy, dziki, jelenie, sarny, no ale czasami także i człowiek. No więc no tutaj ta zależność jest dość, wydaje się, dosyć mocna.
Czyli to są inne stadia, które atakują na przykład nasze psy i koty i inne takie, które przechodzą na nas. Można odnieść wrażenie, że te, które znajdujemy na psach i kotach, są po prostu większe.
Tak, no najmłodsze stadia, czyli po prostu te nimfy takie, zwykle właśnie atakują gryzonie. Czasami się zdarza, że są znajdywane także na człowieku czy na psie, ale to jest to stadium, które jeszcze nam nie grozi. W sensie nawet jak się tam wpije, napije się tej krwi, to nie jest to stadium groźne. Natomiast już te duże kleszcze, no to są te kleszcze, które są dorosłymi kleszczami i wtedy faktycznie możemy się no, zacząć martwić, jeżeli występuje w miejscu ugryzienia na przykład rumień.
Tak. Tak czy inaczej, kleszczy bezapelacyjnie należy się pozbywać, również ze zwierząt. One dla zwierząt, rozumiem, są tak samo groźne jak dla nas.
No tak. Tylko pamiętajmy też o tym, że my, kiedy mówimy o pozbywaniu się kleszczy w takim kontekście człowieka, czy psa domowego, czy kota domowego, to okej. Natomiast one w naturze, jako pasożyty, też pełnią bardzo ważną rolę, redukując na przykład w lasach czy na łąkach liczebność no, swoich żywicieli w pewnym sensie. Więc no, natura to wszystko wymyśliła w sposób skomplikowany. Nie zawsze się to człowiekowi podoba, nie zawsze się z tym zgadzamy. No, należy oczywiście dbać o swoje zdrowie, ale nie można też wszystkiego tępić na prawo i lewo.
No tak, ale już jak się w nas kleszcz wpije, to wyjąć go niewątpliwie trzeba. Niektórzy się boją, jak to zrobić?
No jak to zrobić? Jeżeli mamy jakieś obiekcje, to zawsze można się udać do najbliższego lekarza, tak? Natomiast na ogół wystarczy zwykła penseta, która przypuszczam, że na przykład każda pani ma taką pensetę chociażby do pielęgnacji brwi czy jakichś innych powiedzmy takie wynalazki. No i po prostu wyciągamy delikatnie tego kleszcza tak, żeby wyciągnąć go razem z głową, tak? No nie możemy pozwolić na to, żeby
głowa... A to wykręcanie w stronę odwrotną niż ruchy wskazówek zegara?
Ja myślę, że to po prostu trzeba złapać najbliżej jak się da skóry i pociągnąć jednym gwałtownym ruchem.
Czyli tak. To, w którą stronę nie masz takiego znaczenia?
Nie testowałem tego w żaden taki sposób. Ważne, żeby kleszcza wyciągnąć. Te różne techniki zalecane, no to myślę, że jest sprawa drugorzędna.
Wszy należą do jakiej grupy?
No wszy należą do takiego rzędu nazywanego wszy i wszoły. To są wszystko bez wyjątki pasożyty. No to też jest grupa mało przyjemna, wywołująca na przykład w skrajnych sytuacjach nawet tyfus plamisty. Na przykład Napoleon przegrał z carską Rosją właśnie przez wszy i przez tyfus plamisty. ponieważ no, kiedy próbował podbić Rosję, to oczywiście tą carską Rosję, i zaskoczyła go niska temperatura, ale wskutek niskiej temperatury jego żołnierze rzadziej się myli, łatwiej było wszom nadmnożyć się gdzieś pod tymi ubraniami, gdzieś pod czapkami i tak dalej. No i ocenia się, że właśnie około 60% żołnierzy Napoleona, którzy wyprawili się na Moskwę, no, zginęła przez tyfus plamisty roznoszony właśnie przez wszy. Także, no tak, to też jest taki owad, którego na ogół nie lubimy
za bardzo. Tak. Tak, a gdzieś tam on w wakacje się pojawia. Dlaczego akurat taki wakacyjny dobrobyt nam się pojawia? Dziewczyny często wracają z obozów z wszami we włosach.
Ja myślę, że to jest trochę bardziej skomplikowane, bo to nie jest tylko kwestia obozów, ale to jest na przykład kwestia też przedszkoli zaczynających się we wrześniu,
no
prawda?
Tak, przedszkola, szkoły.
To wszystko
również
jest kwestia tego, że no, kiedy dzieci się spotykają w dużym gronie, no, bawią się często, często mają ze sobą kontakt taki fizyczny, że się, no nie wiem, głaszczą, czeszą dziewczynki wzajemnie, używają czasami tych samych grzebieni, czy to w szkole, czy na obozie. No i wystarczy, że jedna osoba będzie nosicielem właśnie wszy. No i wtedy mamy praktycznie cały taki obóz, czy całe przedszkole, czy całą klasę w podstawówce, no właściwie.
Ale potrzebny jest aż grzebień. Mam wrażenie, że one znakomicie przeskakują z głowy na głowę.
Wszy akurat są dosyć powolnymi bezkręgowcami i raczej sobie tak człapią. Natomiast one są niewielkie, tak? One mogą odciągać gdzieś maksymalnie do 3-4 mm. Często jesteśmy w stanie to gdzieś nawet przeoczyć. Natomiast skaczące to są pchły i tu rzeczywiście też może być duży problem, szczególnie kiedy mamy do czynienia na przykład z bezdomnymi psami czy kotami, je kłaszczemy, no to no, możemy zostać pogryzieni przez takie pchły i to jest fakt, że taka pchła może przeskoczyć nawet i 1,5 metra, więc no, przy wielkości 2-3 mm jesteśmy w stanie tego kompletnie nie zauważyć.
Teraz króciutka przerwa do podróży z owadami. Wracamy po skrócie informacji.